Twoje Radio London.
Przed Dzień Święta Kanady program otworzyła Oleńka Krakus piosenką Moja Mała. Dodam, że piosenkarka urodziła się w Polsce, przed laty przyjechała z rodzicami do Kanady, zamieszkali w Vancouver, ale przez kilka lat mieszkała też Oleńka w London, gdzie robiła doktorat z literatury angielskiej na Western University. Występowała na żywo, ta piosenka pochodzi z występu w 2007 roku, nagrywała i zdobywała nagrody. W programie Twojego Radia, nagranym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 30 czerwca, a kawiarenkę w sali parafialnej prowadzić będą panie z Katolickiej Ligi Kobiet. Dzień dobry, mówi Jolanta Pawluk.
Go tomorrow. into dusty roads that we both wandered on. We prayed to perfect Avalon. We wished for anyone to take us home. We learned to build this house with you. Swam in the rivers, we sang with the birds, gave away our hearts before we knew what they were. What a pretty fall. Didn't even know. We sang out with the birds. Our hearts before we knew what they
Drugi utwór również śpiewała Kanadyjka polskiego pochodzenia, która także przez pewien czas związana była z London. To urodzona w Kanadzie Basia Bułat. W programie nadawanym w długi weekend, gdyż jutro mamy Canada Day, będzie można usłyszeć jeszcze kilkoro wykonawców związanych zarówno z Kanadą, jak z Polską. To ogólnie o zawartości muzycznej. W części pierwszej znajdzie się jeszcze piosenka śpiewana przez Paula Kunigisa z Montrealu. Po niej będą książki nowe i nie najnowsze, czyli Małgorzata Maciejewska z informacją o nowych nabytkach Miejskiej Biblioteki Publicznej. W audycji z uśmiechem na twarzy współczesne opowiadanie o tym, że istnieje coś takiego jak zasady, że warto je znać i stosować. Potem przypomnienie, że zasady obowiązują też w innych częściach świata. Część ostatnia to krótkie fragmenty dawnej polskiej powieści o Kanadzie i wierszowana satyra związana z pogodą.
Wyjechałem, ma parę koncertów. co miali. Raz, dwa, trzy, cztery, powiedz mi kochana, jeżeli tak myślałaś, że będzie, co to będzie? A ja tak po samemu na ciebie czekałem nocą, a starość nie radość, a śmierć nie wesela. Śpiewali pięć, sześć, siedem, nic nie rozumiali. Całą nocą grali, całą nocą pili. Starość nie radość, a śmierć nie wesela.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Maciej Hen ukończył studia na Wydziale Operatorskim Łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej. Pracował jako operator filmowy, scenarzysta, fotograf, reżyser filmów dokumentalnych i dziennikarz. Bywał też muzykiem rockowym, a czasem nawet aktorem. Jako pisarz debiutował w 2004 roku powieścią Według niej, którą opublikował pod pseudonimem Maciej Nawariak. Jest także autorem powieści Solfatara, która znalazła się w finale literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, i Deutsch dla średnio zaawansowanych oraz książki eseistyczno-reportażowej Bitlesi w Polsce. Jego najnowsza powieść Segretario to książka o przekraczaniu granic i płynności tradycyjnych podziałów. Jest rok 1496. Zafascynowana nauką, alchemią i astrologią Gretchen, pochodząca z Heidelbergu, studiuje medycynę w Akademii Krakowskiej. By spełnić młodzieńcze marzenie o zdobywaniu wiedzy, od lat musi podawać się za mężczyznę. Jako Georg Starkfaust jest sekretarzem Filipa Buona Corsiego, zwanego Kalimachem. Ten włoski humanista, poeta i dyplomata, niegdyś doradca samego króla Kazimierza Jagiellończyka i wychowawca jego synów, dziś odsunięty od wielkiej polityki, powierza Georgowi wspomnienia z burzliwej młodości pełnej romansów, przygód, niespodziewanych zwrotów akcji. Na to, by nikogo nie udawać, Gretchen może sobie pozwolić tylko w listach do przyjaciółki z dzieciństwa. Jej początkowo lekka, pisana z entuzjazmem i humorem, dziewczyńska opowieść iskrząca się szczegółami z codziennego życia wielokulturowej stolicy Jagiellońskiego państwa, z czasem staje się coraz bardziej dramatyczna. Posłuchajmy fragmentu z książki Macieja Hena zatytułowanej Segretario. Tamtego dnia, 16 kwietnia 1487 roku, tak jakeśmy to sobie obmyśliły, skoro świt, opuściłam miasto bramą ku zamku. Zaspany strażnik, zajęty podnoszeniem bramy, nawet na mnie nie spojrzał, kiedy pod nią przejeżdżałam. Po pół godzinie jazdy w lesie pod Gajbergiem dokonałam mojej przemiany. Najtrudniej było odciąć warkocz, bo mój nóż, dobry do chleba, do takich celów, jak się okazało, był za tępy. Udało mi się go w końcu jako tako wyostrzyć o znaleziony przy ścieżce spory jajowaty kamień przysypany do połowy zeszłorocznymi liśćmi dębu. I wtedy poszło już łatwiej. Choć bez bólu się nie obyło. Pozbywszy się warkocza, rozrzuciłam włosy z tyłu, żeby swobodnie opadały na karki ramiona. Okazało się, że wyszło mi ciut krzywo, ale nie przejmowałam się tym, bo przecież chłopaki nieraz są krzywo przycięci. Niewiele myśląc, rozebrałam się szybko do samego mieszka. Ten przypięłam sobie jeszcze przed wyjściem z domu, za czym wciągnęłam nogawice, wzułam trzewiki, ubrałam się w koszulę i kaftan, a na wierzch narzuciłam opończe. Dziewczyńskie szatki razem z warkoczem upchałam do dziupli wypatrzonej w starym dębie. I tym samym zamknęłam za sobą moje dawne życie. Wdrapałam się znów na mego dzielnego rumaka, wyjechałam z lasu na gościniec i co koń wyskoczy, pognałam prosto na wschód. Od razu poczułam, że w męskim stroju człowiek trzyma się w siodle o wiele pewniej i wygodniej. Może więc sobie pozwolić na nieco szybszą jazdę niż przy naszych dawnych przejażdżkach po wzgórzach za cmentarzem albo wzdłuż rzeki. Dzięki temu przed wieczorem byłam w Rotenburgu, gdzie zatrzymałam się na nocleg i już następnego popołudnia dotarłam do Norymbergi. W samą porę, by z daleka zobaczyć, jak straże przepuszczają przez bramę zamkową naszego młodego znajomego. Nie mogłam podejść bliżej, bo jeden za drugim wjeżdżały tamtędy orszaki coraz to nowych książąt Rzeszy. Jeden świetniejszy od drugiego. Przybywające na uroczyste obrady Reichstagu, to też halabardnicy woleli takich jak ja, gapiów, w odpowiedniej odległości utrzymywać. Oddaliłam się tedy, żeby znaleźć sobie miejsce w gospodzie i pożywić się na prędce, po czym pieszo pod burg powróciłam, by wypatrywać pana Celtisa za jego stamtąd powrotem. Już całkowite ciemności zapadły i kupowałam właśnie od żagiewnika zapaloną pochodnię, gdy świeżo uwieńczony przez cesarza poeta laureat znów się w bramie pojawił. Po jego chwiejnym kroku znać było, że wyróżnienie swoje świętował był na zamku bez przesadnej dbałości o zachowanie antycznego umiaru. Zbliżając się doń z łuczywem, już miałam przemówić, gdy on, zwróciwszy na mnie wzrok, odezwał się pierwszy. — Chłopcze, za pozwoleniem — zapytał odrobinę tylko bełkotliwie — czy byłbyś uprzejmy poświecić mi w drodze do gospody pod panieńskim orłem? Powiedział chłopcze. Zatem wiedziałam już, że nie tylko mnie nie poznaje, ale nawet mu przez myśl nie przejdzie, że mogę nie być tym, za kogo chcę uchodzić. To mi dodało odwagi. Bądź pozdrowiony, poeto laureacie, chwało literatury i wymowy. Zadeklamowałam z zapałem. On na to przyjemnie zdziwiony zrobił wielkie oczy, a ja ciągnęłam bezczelnie stale po łacinie. Będzie to dla mnie zaszczyt, choć przez chwilę tak wielkiemu człowiekowi przyświecać i móc przy tej okazji poprosić pokornie, by zechciał swą mądrością rozświetlać mroki mej niewiedzy. Wszelako nie jestem tutejszy, więc co się tyczy odnalezienia drogi pod panieńskiego orła, muszę się zdać na twoją, panie, znajomość miasta. Tak go zatkało, że tylko wskazał mi kierunek i ruszyliśmy w milczeniu przed siebie. Nie tutejszy? Powtórzył po kilku krokach moje słowa. Z jakiego to kraju? Z Palatynatu Reńskiego, odrzekłam zgodnie z prawdą. Z Palatynatu? Zdumiał się. Toś ty Niemiec. Po kiego więc licha rozmawiamy po łacinie? Wybacz, panie, chciałem się tylko twej znakomitości nieco dać poznać. Przyznałam z pokorą, uparcie trzymając się łaciny. A to dlatego, że chcecie, panie, prosić, byś mnie przyjął jako swego ucznia. Ucznia! Zaśmiał się. Nie trzymam uczniów przy sobie. Na uniwersytetach gromadnie ich nauczam. I na to miałam przygotowaną odpowiedź. Kiedy ja na uniwersytet za młody jestem? Spojrzał na mnie nieco bystrze, aż się zlękłam, czy mnie nie rozpozna. To ile ty masz lat? Zapytał. 12, przysławny panie, odrzekłam bez zająknięcia, 2 lata sobie odejmując. W istocie to za mało, przyznał. Ja miałem 16, studia w kolonii zaczynając. Przyjrzał mi się znów spod oka, lecz snać przy migotliwym świetle pochodni niewiele zobaczył. Duży wyrosłeś jak na swój wiek, zauważył. Prawda to, już wtedy byłam, jak pamiętasz, dzieweczką rosłą niespotykanie. A jeśli chcesz wiedzieć, od tego czasu przybyło mi ćwierć łokcia. Potem przez dłuższą chwilę szliśmy z Celtisem, nic nie mówiąc. Aż wreszcie on zwrócił się do mnie tonem dobrotliwym. I czegóż ty, dziecię, po mnie się spodziewasz? Pragnę cię, natchniony panie, prosić, abyś mnie nauczał, odparłam bez namysłu. Po to, bym z czasem mógł pójść twoim śladem. I zaraz dodałam. A ja ze swej strony postaram ci się, jak tylko zdołam, odwdzięczyć. Jak tylko zdołasz? Odchrząknął kilkakrotnie, jakby z zakłopotaniem i po chwili milczenia zagadnął kpiącym tonem. Ciekawym, jak to sobie wyobrażasz. Nie wiem, odrzekłam z dziecięcą prostotą. Wszystko, czego tylko łaskawy pan sobie życzyć będziesz, ja jestem gotów czynić, o ile, rzecz jasna, będzie to w mojej mocy. W twojej mocy, zaśmiał się na te słowa. A to ci rezolut. Oddalił się na stronę, po czym, powracając w krąg światła mojej żagwi, podjął już bez prześmiewki. Ale zauważ, pominąwszy już wszystko inne, jakże ja cię mam przyjąć na ucznia, skoro jestem stale w podróży. Pomyślałeś o tym, chłopcze? Jak cię zwą właściwie? Georg, przedstawiłam się mym nowym imieniem i zaraz dodałam to nazwisko przez ciebie obmyślone. Georg Starkfaust. Starkfaust, zadumał się. Pugnus fortis. Nie, trzeba by ci coś innego wymyślić. Ale powiedz mi, Starkfaust, co na to twój ojciec? Ojciec mój, drogi, odumarł mnie przed rokiem, odrzekłam zgodnie z prawdą. A matka? Dopytywał. Nie żyje od dawna, nawet jej nie pamiętam. A tak, pokiwał głową z należną powagą. Masz przecie chyba jakichś krewnych? Opowiedziałam mu więc o wuju Engelbercie, na wszelki wypadek dając mu na imię Ulrich. Z ojca mego wojennego inwalidy zrobiłam młynarza z Knittlingen, będąc prawie pewną, że nigdy do Knittlingen nie zawitamy. A poza tym w mojej opowieści nie było ani krzty zmyślenia. Kiedyśmy wreszcie stanęli na progu gospody pod panieńskim orłem, doszłam akurat do tego, jakem mego konia nabyła. I chyba ten koń właśnie sprawił, że pan Celtis wyzbył się resztek wobec mnie uprzedzeń. Nazajutrz o świcie, tak jak mi polecił, stawiłam się w gotowości do drogi, w tym samym miejscu, gdzieśmy się byli rozstali. Mimo wszystko obawiałam się trochę, że w świetle dnia może mnie rozpoznać. Wprawdzie od czasu jego wyprowadzki z waszego domu, gdzie mnie nieraz przelotnie widywał, gdym was odwiedzała, minęły dobre 2 lata, w ciągu których urosłam, łokieć prawie, gęba mi się mocno wydłużyła. Czy mnie jednak nie zapamiętał lepiej niż bym chciała, żadnej pewności mieć nie mogłam. Jakoż w istocie, kiedyśmy już ruszyli nieśpiesznie drogą na Heilbronn, pan Celtis po dłuższym pomrukiwaniu do siebie samego i odchrząkiwaniu nieoczekiwanie odezwał się do mnie w zwykłej niemieckiej mowie. Wiesz co, Starkfaust? Cały czas nie mogę się uwolnić od wrażenia, że już gdzieś wcześniej widziałem cię, choć mi się to na zdrowy rozum wydaje niemożliwe. Może Pan Bóg, rzekłam na to z udawaną naiwnością, nadając rysy ludzkim twarzom, powtarza czasem jakiś wzór, w którym znalazł upodobanie? Pan Celtis roześmiał się w pierwszej chwili, ale zaraz potem zmarszczył brwi i pouczył mnie surowo, na łacinę dla większej powagi przechodząc iż słowa moje wskazują na to, że zalęgła się we mnie zgubna pycha i nadmierne o sobie mniemanie, czego on zdecydowanie nie pochwala. Po czym, już bez karcącej nuty w głosie, jakby mi chciał powierzyć sekret jaki, przemówił dalej w te słowa. Co do mnie, sądzę, że to ludzka dusza z jakiegoś powodu utrwala sobie rysy twarzy niektórych osób dawno temu, może nawet w niemowlęctwie przelotnie widzianych, i gdy potem u kogoś na podobne natrafi, rozpoznaje je z radością. I po chwili zadumy dodał: a czasem ze zgrozą? Więcej żeśmy już nigdy do tych kwestii nie wracali. Z czasem przestałam się obawiać, że sobie kiedyś pan Celtis uświadomi, skąd mu się moje lico znajomym wydaje. Sen z powiek spędzała mi jeszcze niekiedy tylko myśl o tym, że wędrując nieustannie po wszystkich miastach Rzeszy, możemy kiedyś zajechać i do Heidelbergu, gdzie by z pewnością ktoś mógł mnie rozpoznać. Umyśliłam sobie zatem, że gdyby do tego doszło, pod lada pozorem rozłączę się z doktorem Celtisem na kilka dni. Szczęśliwie nie okazało się to konieczne, jako że przez całe 2 lata udawało nam się Heidelberg omijać. Słuchali Państwo fragmentu z książki Macieja Hena zatytułowanej Segretario. Książki Macieja Hena Segretario nie ma w londońskiej bibliotece publicznej. Można ją zatem zamówić przez wypożyczalnię międzybiblioteczną Interlibrary Loan, zamawiając przez internet ze strony biblioteki lpl.ca, telefonicznie dzwoniąc pod główny numer biblioteki 519-661-4600 bądź osobiście odwiedzając jedną z filii biblioteki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.